Potem jest zamieszczony, tak?
Tak, na stronie. Dobrze, dzieje się. Rozpoczynamy.
Tak, dobra. W takim razie rozpoczynamy walne zgromadzenie akcjonariuszy i za blok SA. Witam wszystkich przybyłych. Chciałbym, żeby tutaj zgromadzenie poprowadził członek Rady Nadzorczej, pan Krzysztof Płomka. I został, że tak powiem,
przewodniczącym
zgromadzenia. W związku z czym oddaję mu głos.
Najpierw przeprowadzimy jeszcze głosowanie. Panowie, proszę przy użyciu kart do głosowania oddać głos za powołanie mojej osoby na przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasu wyboru komisji skrutacyjnej. Myślę, że te obowiązki pani rejent wykona.
Mm-hmm. Proszę bardzo.
Związane z policzeniem głosów.
Proszę bardzo. Tylko w kwestii formalnej wpisujemy tu, a zostawiamy krzyżyk, tak? Podpisujemy tę cyfrę?
Tak.
Okej.
Okay. Z każdej akcji można inaczej oddać głos.
Tak, a ileś te tam głosy, mogę, bo to każdego tam ileś akcji chcę mieć głosów.
No dobrze, już nie róbmy tam.
Bo to trzeba było zdać i liczbę
tak,
akcji.
Tak, ty musiałbyś, ale
na
nie.
Na kopercie mamy tylko liczbę głosów wpisaną.
Tak, tak. Andrzej, tu wpisz ilość głosów, pisz pan licho. Proszę, co mam, niczego nie zmieni. Panie Klawiczny.
Tak.
A panie tutaj wpisałem.
A, tam już pisałeś, dobra, niech i tak będzie.
I pan będzie liczył
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 929 836 głosów za.
Z 507 186 akcji.
Który fundusz pan reprezentuje?
W protokole formalności musi stać się zadać, że musimy wpisywać, ile procent stanowiły w kapitale zakładowym akcje, które głosowały.
40%.
Dobrze, dziękuję bardzo za wybór. Wobec tego zarządzam sporządzenie listy obecności i proszę nam dać 3 minutki. Musimy ją wydrukować i podpiszemy listę obecności.
Z jednej strony, a pana później, a z drugiej strony się nie pogada.
Jakieś ludem to zaznaczać.
Nie piszesz
też, nie? Dynamika się podam tutaj.
Dynamika tak. Za chwilę podkręcimy tempo, tylko jeszcze tam jedną formalność ogarniemy i będzie szybko.
Taki spokój na ten zgromadzenie. Już kawa jest ze mną jakoś. Nie tutaj masz tam, to jest jeszcze, ale chyba na to też może tam jest kawałek. Rządek.
Aha, rządek. Kurde.
Dobrze. Dynamika nam siadła, to ładnie ująłeś.
Proszę?
Dynamika nam siadła. Hemingway.
Staram się, mówię. Przynajmniej tyle. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że tam nie pan jest, to chciałem jakąś taką złotą myśl.
A to się nagrywa cały czas już,
tak?
Trzeba przerwę robić, może pauzę.
To wytnijmy.
Jakiś dowcip.
O prezesie?
Ostatnio właśnie, jak po prezesie, to ucha. Piękne wyśnienie do padu Beatoidy.
Proszę?
Piękne wyśnienie do padu Beatoidy.
Beatoidy?
Tak.
To można jednak zrobić pauzę. Może skomijarze wiadomo, co.
Jeszcze chwila. Jeszcze chwila.
Nie wiem, mam wrażenie, że należy się na kartę do niego.
No z tego nie przecież będziemy tego jakieś wycinać.
Jak nie? Ja to muszę eksploatacyjna skróca.
Nagranie.
Tak. Proszę.
Imię, nazwisko, tam gdzie są kropeczki.
Muszę ile z akcji policzyłaś?
Sprawdź jeszcze. 57, 186 mi wyszło.
Akcje.
To sumujemy i tam.
11, 300.
Krzysztof. Tutaj jest Krzysztofa i będzie komplet.
Tak.
Dobrze. Listę obecności mamy sporządzoną. Stwierdzam, że walne odbywa się w trybie 402 z indeksem 1 kodeksu spółek handlowych. Zostało prawidłowo zwołane, a na zgromadzeniu reprezentowanych jest 6 akcjonariuszy posiadających łącznie 507 186 akcji. Co stanowi 40% i 3% kapitału zakładowego, a co daje z kolei przy uwzględnieniu uprzywilejowania akcji imiennych 929 836 głosów, co potwierdza listę obecności stanowiąca załącznik do aktu notarialnego. A zatem walne zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. W tym miejscu proponuję podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad walnego zgromadzenia w brzmieniu następującym. Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu. Punkt 1. Otwarcie walnego zgromadzenia. Punkt 2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. Punkt 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Punkt 4. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Punkt 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016-2017, a także wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. Punkt 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016-2017, a także wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016-2017. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016-2017. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016-2017. Punkt 12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016-2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Punkt 13. Rozpatrzenie sprawozdania działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016-2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu. Punkt 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Punkt 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej. I punkt 18. Zamknięcie walnego zgromadzenia. Zarządzam głosowanie. Proszę, kto jest za podjęciem uchwały o tej treści? Uchwała została podjęta jednogłośnie, 929 836 głosów za. Uchwała została przyjęta. Proponuję uchylenie zgodnie z artykułem 420 paragraf 3 kodeksu spółek handlowych tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej i poddaję pod głosowanie uchwałę następującej treści. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 420 paragraf 3 kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Kto jest za? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 929 836 głosów za, co stanowi 40% i 3% kapitału zakładowego. Proponuję pana Andrzeja Kwiatkowskiego jako osobę, która będzie pełniła funkcję komisji skrutacyjnej i poddaję pod głosowanie uchwałę numer 4 w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w osobie pana Andrzeja Kwiatkowskiego. Kto jest za?
Tak.
Byliśmy tajni. Dzięki za czujność. Kto jest za, panowie? Uchwała została podjęta jednogłośnie. 929 836 głosów za. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad i prosimy pana prezesa o przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego, a także wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
Dziękuję bardzo. Tak, zakończyliśmy rok obrotowy spółki w kwietniu. Był to rok o tyle ważny, że była przeprowadzona emisja akcji serii D, publiczna emisja tych akcji pod przejęcie spółki w Niemczech, więc finalizowało się w sierpniu. I od września 2016 roku jesteśmy jedyną działką spółki Isobok GmbH w Niemczech z siedzibą w Obruchie. Od właściwie tego momentu spółka tworzy grupę kapitałową. Konsoliduje się w oparciu o przepisy, międzynarodowe standardy rachunkowości. Co ma wpływ na to też, jak wyglądają jej sprawozdania finansowe. W związku z tym jest dużo pozycji, które wymagają wyjaśnień. Widać to po pierwsze po tym, jaka jest reakcja akcjonariuszy na wyniki, a po drugie jest dużo proszę pytań przy naszych spotkaniach kwartalnych z akcjonariuszami co do jakby wyjaśniania pewnych pozycji, które w związku z tym przejęciem w sprawozdaniu się pojawiają, których wcześniej w sprawozdaniu nie było. Spółka, jeżeli chodzi o polski podmiot, rozwija się bardzo dobrze. Zgodnie ze strategią, która obowiązuje jeszcze przez następne 2,5 roku, czyli wypełnienie mocy wszystkich zakładów produkcyjnych, w tym trzeciego zakładu na ulicy Kluczborskiej, jest realizowane. W przyszłym roku powinniśmy ten zakład mieć funkcjonujący już właściwie na 100% jego możliwości produkcyjnych. Jeżeli chodzi o inwestycje, które w Polsce będą się odbywać, to kończymy inwestycje na ulicy Legnickiej związaną z budową dodatkowej hali pod ewentualnie rozwój swojego surowca oraz budynek biurowy, który spowoduje, że będziemy mogli wykorzystać troszeczkę więcej przestrzeni biurowej pod potrzeby, które nam się utworzyły w związku z tym, że grupa, spółka się rozwija. W tym roku obrachunkowym na zakładzie numer 3, czyli na ulicy Kluczborskiej, będzie zakupione około 3 lub 4 maszyn pod zlecenia, które spodziewamy się w bieżącym roku obrachunkowym. Ten, który zamknęliśmy 2016-17, był bardzo podobny do poprzedniego roku obrachunkowego 2015-2016, jeżeli chodzi o poziom przychodów. Zasadnicza różnica na ten moment polega właśnie na tym, że skonsolidowaliśmy wyniki grupy całej, począwszy od września spółki niemieckiej, czyli spółka niemiecka jest konsolidowana wrzesień, kwiecień 2017 i dochodzi nam jako pozycja bilansowa do całego naszego sprawozdania grupowego. Jeżeli chodzi o klientów, utrzymujemy ten sam mniej więcej udział klientów w sprzedaży ogółem. Największym klientem dzisiaj dla spółki polskiej jest grupa Jaguar Land Rover. Drugim jest Volkswagen. Później są pozostałe podmioty takie jak Ford, Jampeng, grupa HP Pelzer, Adient. Głównie sprzedajemy w 75% bezpośrednio do firm OEM-owych, czyli do wytwórców samochodów. Resztę sprzedajemy do Tier-1-ów, czyli dla tych, którzy produkują jakieś tam podzespoły i systemy, do których nasze części są używane. Jeżeli chodzi o kapitały, to one oczywiście urosły po emisji akcji. Kapitał własny spółki wzrósł o wartość tej emisji.
Ale wzrosły też zobowiązania, dlatego że przejęcie spółki w Niemczech wiązało się z zaciągnięciem długu. Sama akwizycja była finansowana w połowie mniej więcej z emisji, w połowie z długu bankowego, czyli jest to kredyt inwestycyjny, czy tam akwizycyjny udzielony przez bank BZWBK. Zabezpieczeniem tego długu bankowego są głównie nieruchomości spółki oraz zastawne udziały spółki niemieckiej. Spółka niemiecka nie jest w żaden sposób przedmiotem i jej majątek nie jest w żaden sposób przedmiotem zastawy w Banku Polskim, czyli tam te aktywa są w Niemczech wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz polskiego banku, więc tu bank zabezpieczył się na udziałach i na majątku spółki polskiej. Jeżeli chodzi o działalność na poziomie operacyjnym i wynik na poziomie EBITDA, są to bardzo porównywalne dane z tym, co było w roku poprzednim. Mówimy teraz o jednostkowym sprawozdaniu Izoblok Polska. Natomiast oczywiście te dane są znacząco różne, jak weźmie się pod uwagę konsolidację spółki niemieckiej. Zaraz o tym będę mówił, także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o spółkę polską, wykazujemy pewien trend stabilny, gdzie możemy liczyć na to, że pewien poziom przychodów generuje pewien poziom EBITDA. To się już powtarza od iluś tam lat, więc ewidentnie wskazuje to na to, że spółka jest w odpowiedni sposób zorganizowana, żeby nie generować jakichś dodatkowych ekstra kosztów. I ten poziom EBITDA, jeżeli chodzi o spółkę polską, jest utrzymywany. To chyba tyle. Oczywiście spółka w związku z tym, że dokonała jak gdyby tej emisji i utworzyła grupę, jest teraz jak gdyby rozpatrywana już jako grupa, jako podmiot międzynarodowy i w związku z tym należałoby powiedzieć kilka słów o tym, jak wygląda sytuacja w podmiocie niemieckim. Jeżeli chodzi o podmiot niemiecki, to głównymi klientami firmy w Niemczech to jest Ford, BMW i Volkswagen. Spółka niemiecka właściwie wykorzystuje w 100% swoje moce produkcyjne, ma zabezpieczony portfel zamówień właściwie na 3 lata do przodu. Nie ma zagrożenia na ten moment takiego, nie widać takiego zagrożenia, które miałoby pokazywać, że ten trend się w jakiś sposób zmieni. Mamy nominacje w Niemczech do wielu projektów. Głównie borykamy się z problemem braku siły roboczej tak naprawdę na tym rynku niemieckim, brakuje ludzi do pracy. Natomiast poziom przychodów ze sprzedaży około 30 milionów rocznie powoduje to, że spółka oczywiście jest w stanie generować dodatnie przepływy i generuje EBITDA na poziomie, który jest mniejszy niż ten, który dotyczy spółki w Polsce. To głównie ma związek z większym kosztem wynagrodzeń w spółce niemieckiej, które spółka rekompensuje sobie niższym kosztem surowca, który produkuje we własnym zakresie. Jeżeli chodzi o strukturę zatrudnienia, to tam w spółce pracuje około 270 osób, z czego 200 około 200 to są umowy na umowę o pracę, reszta to są pracownicy tymczasowi. Ta struktura jest zgoła inna niż ta, która dotyczy spółki w Polsce, dlatego że w Polsce właściwie 95% osób to są osoby, które pracują na umowach o pracę. Mamy bardzo mały udział osób pracujących na zasadzie jako pracownicy tymczasowi. Przechodząc do sprawozdania finansowego, zacznę od spółki w Polsce. Spółka, tak jak wspomniałem, w Polsce wygenerowała podobny poziom przychodów jak w zeszłym, poprzednim roku rachunkowym, to było łączne przychody operacyjne. W działalności operacyjnej to było 94 miliony. Tak naprawdę zysk na poziomie operacyjnym to jest 13, w poprzednim roku było 13,5.
mniej więcej jest ten sam poziom. I zysk netto poziom to jest 13,5 miliona. Bardzo duży wpływ na ten wynik miały przeszacowania wartości kontraktów terminowych związanych z zabezpieczeniem walutowym. One ten wynik podniosły. Te wyceny są dodatnie, dlatego że spółka zabezpiecza swoje przychody w euro i poziom, jak gdyby, który mamy zabezpieczony, to jest około 4,40 na co najmniej 15 do 20 miesięcy. Mówię teraz o kursie euro-PLN, w związku z tym akurat na 30 kwietnia poziom tej pary walutowej był nisko, bo wygenerowało to dodatkowe przychody finansowe, one są niekaszowe, natomiast podnoszą wynik na działalności spółki na poziomie netto. W tamtym roku, w poprzednim roku obrachunkowym, sytuacja była odwrotna, dlatego że to ta sama, ten, z tego samego powodu wynik był obniżony, też w sposób niekaszowy i na poziomie netto, więc myślę, że to jest teraz, można by te dwa lata podsumować jako bardzo podobne. Większy ruch po stronie przychodów oczekiwany przez spółkę nastąpi w roku 2018. Ma to związek głównie z projektami, które uruchamiamy w ostatnim kwartale tego roku oraz w pierwszej połowie roku przyszłego. W związku z powyższym spodziewamy się wzrostu przychodów w następnym roku obrachunkowym. Jeżeli chodzi o zadłużenie spółki, to ono urosło ze względu na przejęcie. I dzisiaj tak naprawdę zobowiązanie ogółem to jest 76 milionów. Z tego około 50 milionów to jest tak naprawdę dług bankowy, odsetkowy. Przy czym ta struktura zadłużenia i struktura bilansu jest na tyle zdrowa i bezpieczna, że tutaj na 30 kwietnia spółka bilans i struktura tego bilansu wskazuje dosyć bezpieczne poziomy w stosunku, czyli zadłużenie w stosunku do kapitału własnych, czy do poziomu EBITDA, którą spółka wygenerowała na koniec kwietnia, czyli na koniec kwietnia 2017 roku. Mieścimy się w kowenantach bankowych, które są określone do tego zadłużenia. W związku z tym, jeżeli chodzi o podmiot w Polsce, można powiedzieć, że sytuacja podmiotu jest bardzo dobra. Warto wspomnieć natomiast jak wygląda sprawozdanie finansowe grupy. Ono ma wiele korekt związanych przede wszystkim z tym, że przejęcie spółki niemieckiej to było przejęcie podmiotu, który kiedyś 4 lata temu został kupiony przez tych, którzy fundusz, który to sprzedawał, od syndyka. Spółka 4 lata temu czy 5 lat temu była kupiona od syndyka. I to była transakcja w postaci tak zwanego asset dealu, czyli kupno aktywów. I ponieważ była to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, GmbH, nie dokonywała przeszacowań majątku, czyli jakby transakcja, po której syndyk sprzedał temu funduszowi spółkę, ona wynosiła około 5 milionów euro, spowodowała, że w bilansie tej spółki, w bilansie spółki SSW Industry, gdzie była ta pozycja, widniała zawsze kwota 5 milionów euro. Transakcja, którą my zrobiliśmy z SSW Industry, to była kwota 21 milionów. W związku z tym, że mamy międzynarodowe standardy rachunkowości, musieliśmy przeszacować te aktywa, wycenić je powtórnie i zaktualizować do wycen rynkowych na koniec kwietnia. To zrobiliśmy. I ta wartość tych aktywów znacząco wzrosła prawie do 19 milionów euro. W związku z powyższym my musieliśmy dokonać odpowiednich korekt i amortyzować ten majątek. Amortyzujemy teraz ten majątek wynikający z przeszacowania i różnicy między tym, co zapłaciliśmy za spółkę, a tym, co wynika z wycen. To ma bardzo duży wpływ na amortyzację. Głównie ona obciąża nam wynik na poziomie operacyjnym, natomiast jak będziemy rozmawiać o wyniku EBITDA, tam gdzie ją dodajemy, to wtedy oczywiście ten negatywny efekt znika. Natomiast można spodziewać się, że łączna amortyzacja grupy będzie wynosiła rocznie około 20 milionów, z czego 5 milionów będzie stanowiła amortyzacja spółki polskiej, 15 niemieckiej, a to będzie mocno zawsze wpływało na wynik na działalności netto. Jeżeli będziemy rozpatrywać wynik na działalności EBITDA, no to on oczywiście, biorąc pod uwagę korektę związaną z amortyzacją, nie powinien tutaj ulegać dużym zaburzeniom. To myślę, że potrwa jeszcze kilka takich, powiedzmy, no co najmniej 2-3 lata, kiedy ta wartość wynikająca z przeszacowań w 75% mniej więcej się zamortyzuje i wtedy będziemy już mieli troszeczkę taką bardziej racjonalną albo zgodną z amortyzację wynikającą z amortyzowania składków majątku rzeczywistych. Spółka niemiecka, tak jak wspomniałem, to jest 30 milionów euro, około 30 milionów euro przychodów rocznie, przy czym ta konsolidacja, która miała miejsce od września, ona nie skonsolidowała całego oczywiście wyniku niemieckiego i przychodów. Ten rok obrachunkowy, w którym jesteśmy, już będzie rokiem takim samym, jeżeli chodzi o rok obrachunkowy, bo spółka niemiecka dostosowała rok obrachunkowy do roku obrachunkowego spółki polskiej, czyli grupa kapitałowa ma jeden wspólny rok obrachunkowy. Podsumowując, przychody ze sprzedaży grupy to jest niecałe 180 milionów. Zysk ze sprzedaży, który uwzględnia amortyzację, o której mówiłem, to jest 5,4 miliona. EBITDA 21,7 milionów. No i zysk na poziomie netto to jest 8 milionów. Jeżeli chodzi o działalność w następnych latach, czy tam w bieżącym okresie, ona nie ulega zmianie, to znaczy koncentrujemy się głównie na OEM-ach. W Niemczech doszedł nam dodatkowy jeden duży klient, jest to GM, czyli będą 4 duże OEM-y. Ford, Volkswagen, BMW i GM. Łącznie to tak naprawdę będzie, biorąc pod uwagę klientów jeszcze w Polsce, których my mamy, to będziemy najbardziej zdywersyfikowaną grupą w Europie. Jesteśmy spółką największą w tej branży i mamy najbardziej zdywersyfikowany portfel klientów. I jesteśmy dla branży bardzo ważnym dostawcą. To znaczy właściwie, jak się popatrzy na skalę rynku, to stanowimy około 23-25% udziału w rynku motoryzacyjnym, jeżeli chodzi o części wykorzystywane w produkcji pojazdów w Europie. Jeżeli chodzi o naszych akcjonariuszy, to najwięksi, których mamy w akcjonariacie, oprócz osób fizycznych, czyli pana Skrzydlaka i Kwiatkowskiego, mamy tutaj fundusze inwestycyjne, są to fundusze z grupy PZU SA, z grupy Nobel Funds i Nationale Nederlanden i Aviva. To jest to, co jak gdyby mieliśmy dane na koniec 30 kwietnia 2017 roku. Odnoszę się jakby do tych danych, bo być może one mogły ulec zmianie między tym okresem 30 kwietnia a dzisiejszą datą zgromadzenia. Jeżeli popatrzymy na skład rady nadzorczej, tutaj nie ulec zmianie, musielibyśmy cofnąć się jeszcze i zobaczyć, bo ja teraz nie pamiętam, kiedy była dokonywana zmiana w postaci pana Rafała Olesińskiego, czy na roku obrachunkowym.
Tym, który zamykamy, czy podsumowujemy w tej chwili, czyli w roku 2016-2017.
Aha, czyli była zmiana rady, czyli tak. pan Marek Skrzynecki został odwołany z funkcji członka rady nadzorczej. W jego miejsce powołano pana Rafała Lesińskiego. Tak, w związku z tym mamy konstytuowaną nową radę spółce. Pan Rafał Lesiński również jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki Niemieckiej. Spółka niemiecka ma 3-osobową Radę Nadzorczą. Ja jestem przewodniczącym, czyli Przemysław Skrzydla przewodniczący, pan Andrzej Kwiatkowski i pan Rafał Lesiński są członkami Rady.
w Niemczech. W Niemczech mamy zarząd jednoosobowy, w Polsce również, przy czym polski zarząd jest zarządem grupy całej kapitałowej. W Niemczech mamy zarząd jednoosobowy, pan Jarosław Ciemiejski jest menadżerem, prezesem zarządu spółki niemieckiej. Struktura samej spółki, jeżeli chodzi o bilans spółki niemieckiej, jest bardzo dobra. Tam mamy bardzo niskie zadłużenie tej spółce. Właściwie ono się ogranicza tylko do bieżącej działalności związanej z jakimś tam overdraftem, który spółka wykorzystuje do bieżącego finansowania działalności operacyjnej. Nie ma tam za dużych inwestycji. One się ograniczają tylko do odnowienia parku maszynowego de facto. Można przyjąć, że to jest podmiot bardzo, bardzo zdrowy i nie stanowi dla nas absolutnie żadnego obciążenia, wręcz przeciwnie, jest to podmiot, który pozwala nam obsługiwać to zadłużenie związane z przejęciem, czyli transferujemy część tego ich wyniku do Polski i w ten sposób obsługujemy zadłużenie w Polsce. Można powiedzieć, że to przejęcie było bardzo dobre dla spółki polskiej. Po pierwsze, staliśmy się naprawdę liderem tego rynku. Po drugie, widać, że ten podmiot ma bardzo duże wykorzystanie mocy produkcyjnej i bardzo dużo zleceń w horyzoncie następnych 3 lat. I w związku z tym pojawiają się bardzo duży potencjał optymalizacji tego na poziomie grupy i czerpania z tego oczywiście korzyści dla potrzeb grupy i do dalszego rozwoju całej grupy kapitałowej. Głównie inwestycje będą koncentrowały się teraz w Polsce, dlatego że w Polsce dysponujemy odpowiednimi zasobami, jeżeli chodzi o grunty. I widzimy, że tak naprawdę ograniczenia, które dzisiaj mamy w Niemczech, bo tam wykorzystujemy wszystkie właściwie zasoby, które posiadamy, powodują, że każdy nowy projekt, każdy nowy klient będzie raczej lokalizowany w Polsce. Profil działalności nam się nie zmienia, koncentrujemy się tylko na ETP. Być może nastąpi jakaś integracja na poziomie pionowa, integracja związana z tym, żeby coraz więcej produktów robić sobie samemu, to znaczy chodzi głównie o surowce. Finalnej decyzji jeszcze nie ma. Wiemy, że spółka niemiecka już to ma, natomiast w Polsce jeszcze decyzja nie została podjęta. Jeżeli chodzi o narzędziownię, którą od 2 lat de facto posiadamy w Polsce, to też rozwija nam się ten projekt bardzo dobrze. Narzędziownia jest obłożona w pełni i mamy plany inwestycyjne związane z rozwojem tej części działalności, bo liczba narzędzi, skala tego, co my potrzebujemy, czyli form do produkcji, jest teraz ponad 2-krotnie większa niż była wcześniej, jak byliśmy tylko podmiotem polskim, bo też się produkuje narzędzie na potrzeby podmiotu niemieckiego. W związku z tym będziemy rozwijać to narzędziownie, gdyż ma to dla nas, daje nam to dużą przewagę konkurencyjną związaną głównie z szybkością działania na rynku oraz jesteśmy w stanie uzyskać lepsze koszty, mniejsze koszty zakupu tych form, przez to generować jeszcze większe wyniki na poziomie sprzedaży narzędzi, bo to też jest ważna pozycja w każdym rachunku wyników i niemieckim, i polskim. Jak się popatrzy na tę pozycję, duża część wyniku jest jednak generowana na sprzedaży narzędzi. Tak jest ten biznes poukładany. Jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą okresu obecnego i przyszłego od strony przykładowo surowcowej na świecie, jak kształtują się trendy, to raczej nie widzimy tu zagrożeń związanych ze wzrostem cen surowca. Ceny u klientów są raczej, mają charakter stały. Dla nowych projektów czasami implementowane są tak zwane LTA ceny, czyli tak naprawdę redukcje tych cen, co na początku pierwszego, drugiego, trzeciego roku. Natomiast jest to standardowa procedura, ona tutaj nie ma większego wpływu na budżet czy wyniki, które firma osiąga. Zlecenia nowe są dla nas zawsze najbardziej rentowne. One dopiero potem w czasie, ich rentowność lekko się obniża, natomiast te, które przychodzą, tą rentowność podnoszą.
Nie ma żadnych oznak ani informacji, ani obaw co do tego, że, żeby ten rynek polipropylenu spalinowego mógł być zastąpiony przez jakiś inny materiał, nie wiem, który mógł być substytutem lub czymś, co może stanowić zagrożenie dla naszej działalności. Raczej widzimy odwrotny trend, czyli coraz więcej branż wchodzi w ten, zaczyna korzystać z polipropylenu spalinowego, czyli na nas baza klientów i możliwości i potencjał rozwoju staje się zdecydowanie większa. Widać to po całym rynku, cały rynek po prostu mocno rośnie, nie tylko w Europie, ale również na świecie. No chyba tyle, jeżeli chodzi o działalność podmiotu. Większość spraw myślę, że powiedziałem. Jeżeli są jakieś pytania, to słucham.
Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo. Że możemy
dziękuję spać. Również. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad wobec tego. I w ramach porządku obrad proponuję podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015-2016 w następującym brzmieniu.
Przepraszam, panie mecenasie, jeżeli mogę. Zapomnieliśmy o tym, że zarząd rekomenduje pozostawienie całego zysku, przeznaczenie go na kapitał zawodowy spółce i niewypłacanie dywidendy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W tym miejscu jako członek Rady chciałem poinformować, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 1 września dokonała oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016-2017. W wyniku tej oceny i badania pod względem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i po zapoznaniu się z wynikami badań dokonanych przez biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedstawione przez zarząd dokumenty, w tym wniosek o wyłączenie uzysku od podziału i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy. To tytułem punktu 8 porządku obrad. Przechodzimy zatem do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016-2017 i poddaję pod głosowanie uchwałę następującej treści. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016-2017. Kto z panów jest za? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 929 836 głosów za. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu porządku obrad i poddaję pod głosowanie uchwałę o następującej treści. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016-2017. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 929 836 głosów za. W tym miejscu zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016-2017 w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk za rok obrotowy 2016-2017 w kwocie 13 490 073 zł i 3 grosze w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy. Kto jest za podjęciem uchwały? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 929 836 głosów za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. W zasadzie skonsolidowane sprawozdanie finansowe już omówił pan prezes, wobec tego możemy przejść od razu do przegłosowania uchwały o następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016-2017. Kto jest za? Uchwała została jednogłośnie podjęta. 929 836 głosów za. I płynnie przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016-2017. Też kwestia została omówiona wcześniej, w związku z tym pozostaje nam głosować nad uchwałą w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016-2017. Kto jest za? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 929 836 głosów za podjęciem uchwały. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu. W tym głosowaniu nie uczestniczy pan prezes. Natomiast panów proszę o oddanie głosu na karcie do głosowania. Komisja skrutacyjna powniczy głosy.
Są głosy tutaj, czy to są akcje?
To są głosy i akcje, zaraz akcje. Powinno być to.
Głosów za 507 136 głosów za udzieleniem absolutorium prezesowi zarządu.
Dziękuję. Stwierdzam wobec tego, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu została podjęta. W ramach kolejnego punktu porządku obrad zarządzam głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla pana Andrzeja Kwiatkowskiego jako członka Rady Nadzorczej. Pan Andrzej Kwiatkowski nie uczestniczy w tym głosowaniu. Natomiast panów proszę o oddanie głosu.
Waham się, że mam
100 głosów.
Po podliczeniu głosów walne zgromadzenie akcjonariuszy udzieliło absolutorium przewodniczącemu członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kwiatkowskiemu i za jest 507 136 000 głosów.
Jeszcze zrobimy przeliczenie kontrolne.
Mogę jeszcze na chwilkę? O, przepraszam. 507 236.
Teraz się zgadza. Tak jest. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W ramach tego punktu porządku obrad przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pani Renacie Szydla, pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016-2017. Proszę o oddanie głosu.
Po przeliczeniu wszystkich głosów Wane Zgromadzenie udziela absolutorium pani członkowi Rady Nadzorczej, pani Renacie Skrzydlak. Za głosowało 929 836 głosów.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Barciowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016-2017. Proszę o oddanie głosu.
Po przeliczeniu wszystkich głosów walne zgromadzenie udziela absolutorium panu Markowi Barciowi. Za głosowało 929 836.
Kolejna uchwała to uchwała w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Skrzyneckiemu z wykonania obowiązku członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016-2017. Niechcący chyba odrzuciliśmy kolejność podejmowania tych uchwał. Ale ważne, że formalnością stało się dobrze.
Po przeliczeniu wszystkich głosów udzielono, pan zgromadzenie udzielił absolutorium panu Markowi Skrzyneckiemu za 929 836 głosów.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała dotyczy udzielenia absolutorium Krzysztofowi Płonce z wykonania obowiązku członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016-2017.
Po przeliczeniu wszystkich głosów udzielono panu zgromadzenie akcjonariuszy udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi Płonce.
Dziękuję bardzo. I ostatnia uchwała w tym punkcie porządku obrad, czyli uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Olesińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016-2017.
Po przeliczeniu wszystkich głosów, walne zgromadzenie Ruszy udzieliła absolutorium panu Rafałowi Olesińskiemu. Za głosowało 929 836 głosów.
Dziękuję. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu porządku obrad, czyli wyboru trzech członków Rady Nadzorczej. Jestem upoważniony do przedstawienia między innymi swojej kandydatury. I zarządzam głosowanie nad podjęciem uchwały w brzmieniu następującym. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z paragrafem 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Krzysztofa Płonkę do składu Rady Nadzorczej.
Przeliczenie wszystkich głosów za powołanie pana Krzysztofa na członka Rady Nadzorczej głosowało 845 300 głosów oddano i wstrzymało się głosów w głosowaniu 84 536 wstrzymujących się głosów.
Dobrze. Kolejny projekt uchwały do przegłosowania. To uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej pana Marka Barcia. Czyli uchwała w imieniu następującym. Zwyczajne walne zgromadzenia na podstawie artykułu 385 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych w związku z paragrafem 19 ustęp 1 punkt 1 statutu spółki powołuje Marka Barcia do składu Rady Nadzorczej. Proszę o oddanie głosów.
Po przeliczeniu głosów walne zgromadzenie powołało pana Marka Barcia do członka Rady Nadzorczej. Zagłosowało 845 300 głosów. Wstrzymało się 84
536
głosów.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała i zarazem propozycja to powołanie do składu Rady Nadzorczej pana Rafała Olesińskiego. I poddaję pod głosowanie uchwałę w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 385 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych w związku z paragrafem 19 ustęp 1 punkt 1 statutu spółki powołuje Rafała Olesińskiego do składu Rady Nadzorczej.
Po przeliczeniu oddanych głosów walne zgromadzenie akcjonariuszy powoła pana Rafała Olesińskiego na członka Rady Nadzorczej. Za oddano 845 300 głosów. Wstrzymało się 84 536 głosów.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i ten punkt porządku obrad uznaję za wyczerpany. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej. W tym miejscu do protokołu wpiszemy informację, że pan zwrócił uwagę na pewną sprzeczność w postanowieniach paragrafu 5 ustęp 1 i 2 uchwalonego przez Radę regulaminu działania Rady Nadzorczej. Z uwagi na to, iż wymagają od nas podjęcia pewnych działań przepisy ustawy o biegłych rewidentach, a ten nowy regulamin te zapisy przewiduje. W związku z tym, że zgromadzenie nie ma możliwości wprowadzenia zmian do uchwalonego regulaminu, a jedynie jego zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia, to poddaję pod głosowanie uchwałę w brzmieniu, które zaraz odczytam. Natomiast Rada oczywiście w kolejnym posiedzeniu swoim podejmie uchwałę o sprostowaniu tej rozbieżności pomiędzy ustępem 1 i 2 paragrafu 5, a z kolei na najbliższym walnym zgromadzeniu przedstawi do zatwierdzenia tą zmianę. Proponuję również niewielką zmianę w tekście uchwały ze względów formalnych, to znaczy zmienimy zwrot, iż zwyczajne walne zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 września w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały w ten sposób, że to brzmienie umieścimy w tekście uchwały. Bo są problemy formalne co do tego, czy można w ten sposób procedować, aby aby jakieś załączniki do uchwały funkcjonowały niejako obok protokołu. W związku z tym poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Izoblok S.A. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 1 września 2017 roku w następującym brzmieniu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie paragrafu 19 ust. 1 punkt 2 statutu spółki zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej Izoblok S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 1 września 2017 roku w brzmieniu jak poniżej. Zatwierdzony regulamin Rady Nadzorczej z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały zastępuje regulamin obowiązujący dotychczas. W dalszej części jest tekst regulaminu, który został opublikowany razem z projektami uchwały, z projektami uchwał tego zgromadzenia. Panowie, do decyzji, czy uznamy za odczytany bez odczytywania. Myślę, że tak, tutaj żadnych zmian nie ma. Wobec tego zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 929 836 głosów za podjęciem uchwały. I na tym wyczerpaliśmy porządek obrad walnego zgromadzenia. Zamykam wobec tego walne zgromadzenie i dziękuję za udział.
Dziękuję bardzo.
Wiem hold, bo nie wiem jak zrobić stop.
Może ja pomogę?
Bardzo proszę.
Ale hold to może. Można było wcześniej wciszyć.
Można było. Jest to wykonać w tym zabiegu.
W blokach.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to się nadrzewa dalej?
Tego nie wiem, to już teraz pana Jarka.
Może do jedzenia.
Pytam. Obok. To jest rek, to jest...
A ty, może drugi raz będzie koniec?
Jest stop recording w dół. Okej.
Okay. Tak. Wideokonferencja.
Nie konferencyjna. Konferencyjna.
No konferencyjna, ale co konferencyjna?
No jest. No. Sala konferencyjna.
Trzeba Jarka, żeby sprawdził, że się nagrało.
Czekaj no.
A i tak to trzeba, to pewnie będzie trzeba coś wyciąć.
Chyba jak nie wiem, trzeba będzie otworzyć jeszcze raz.
Recording. System status. Aha, to wołamy tego pana, tak? Jeszcze raz? Jedziemy?
Jedziemy.
Tomek, chce ty na to?
On na chwilę się nie odzywał.
Co?
On na szczęście się nie odzywał.
Aha. Czyli możemy sobie nagrać teraz sami.
Ale na to wołał.
A czemu nie? A czemu przed wyborczeniem, czemu wybrać do dzisiaj powołanie wszystkich?
Nie, czemu?
Co, Krzysztof?